ten pożar jest jakąś odpowiedzią? Czy to jest jakiś znak, jakiś symbol, czy też próbując w tym kierunku analizować to smutne wydarzenie, które zdarzyło się w Wielkim Tygodniu, popełniamy jakiś poznawczy błąd, ulegamy niepotrzebnym pokusom, chęci pójścia na skróty? Jak to państwo odczytujecie? Magdalena Ogórek.
Przecież strona lewicowo-liberalna już od razu wszystkich katolików i wszystkich tych, którzy przejęli się bardzo symboliką tamtego wieczora, odsądziła od czci i wiary. Nie rozumiejąc kompletnie, że to właśnie nasza wiara polega na interpretacji i na symbolice. One są wpisane, to jest element wpisany w to, w co my wierzymy i w co odczuwamy. I poszła w taką narrację, że jeżeli my widzimy w tym jakiejkolwiek symbolikę i to, że dzieje się to w Wielkim Tygodniu, to myślę, że sprowadzić możemy to do takiego przekazu, że jesteśmy ciemnogrodem. I taka narracja, jak patrzyliśmy na przykład na media społecznościowe, na Twitterze, była taką narracją dominującą, że każdy, który był przejęty i wykazywał jakiekolwiek emocje w stosunku do płonącej katedry, był traktowany jako taka persona non grata w mediach społecznościowych. Strasznie niebezpieczne zjawisko. Z przerażeniem cały świat spoglądał i przywódcy z całego świata spoglądali na tą iglicę, która runęła w przepaść. Niesamowita symbolika, to był Wielki Tydzień i w ciągu 2 godzin spłonęło coś, co budowano w pocie czoła około
pani
200 lat.
Pani jest historykiem, zajmuje się pani dziełami sztuki. Jakie znaczenie dla kultury europejskiej miała ta katedra? To naprawdę coś ważnego się zdarzyło?
To jest miejsce, to jest bezcenne. Tutaj nie możemy w ogóle nawet próbować szacować tego miejsca, ponieważ nawet relikwie, które były złożone pod posadzką kościoła, czy elementy ikonograficzne, które były wewnątrz tej katedry, bo te drewniane wszystkie spłonęły, tych nie odzyskamy już. Wiemy, że dzięki bohaterstwu jednego z księży i wielu innych postaw udało się ocalić te najważniejsze relikwie, ale nigdy w życiu nie odbudujemy już dachu, ponieważ te 1300 elementów dębów, ten słynny las dębowy, który tworzył dach katedry, tak jak wspomniałam, na 800 lat spłonęło w 2 godziny. Coś stracili, pewna era zamknęła się bezpowrotnie.
Czy ksiądz zgadza się z tą opinią, że możemy tu jednak doszukiwać się pewnego symbolu, że to coś znaczyło?
Znaczy, ze wszystkich wydarzeń trzeba wyciągać wnioski. Natomiast to się stało w pewnym kontekście. Gdyby nie ten kontekst, to też bym przeciwko szukaniu znaków w tym wszystkim. A to się dzieje w pewnym kontekście.
No bo krytycy właśnie mówią, jak nam spłonie odpukać jakiś zabytek, no to przecież nie powiemy, że to znak końca chrześcijańskiej Polski.
To prawda, tylko że właśnie we Francji to się dzieje w pewnym kontekście. Nie tylko w pewnym kontekście, gdzie zaniedbano troskę o obiekty chrześcijańskie, niejako celowo i programowo. Przecież w tej chwili już wychodzą raporty, że sygnały o tym, że katedra może w każdej chwili spłonąć, jeżeli pewne zabezpieczenia nie zostaną poprawione, były kilka lat temu robione i zostały utajnione przez rząd francuski. Natomiast druga sprawa, to chodzi o to, że ten kontekst to jest również masowa, trzeba powiedzieć masowa i dokonująca się za przyzwoleniem władz. Profanacja świątyń w tym kraju, we Francji.
Chyba 11 pożar w ciągu ostatnich kilku tygodni, o ile
pamiętam. Na przestrzeni roku 1050 profanacji kościołów, tak podawał 1050, ksiądz profesor Cisło.
Tak, to znaczy 1050 różnych incydentów antychrześcijańskich. Ponad 800 kościołów zostało w tym czasie sprofanowanych. I tu nie chodziło tylko o podpalenia. Tu chodziło na przykład, nie wiem, o brudzenie fekaliami ołtarzy, kropielnic, o różne akty wandalizmu w tych świątyniach.
Rozumiem, ale opinia księdza jest dla wielu naszych widzów, wiem, bardzo ważna. Zatem czy ksiądz doszukuje się w tym wydarzeniu znaczenia symbolicznego? I jeżeli tak, to co nam ono mówi?
Panie redaktorze, doszukuje się wydarzenia symbolicznego, dlatego że to idzie w parze z radykalnym zeświadczeniem społeczeństwa francuskiego i z radykalnymi postawami antychrześcijańskimi wśród nie tylko elit muzułmańskich, wśród części świata muzułmańskiego we Francji, który zaczyna dominować w tej chwili.
Tak? Czyli co? Trochę nawiązując do wypowiedzi ojca świętego Jana Pawła II, koniec chrześcijańskiej Francji?
Panie redaktorze, ja chciałbym, żeby to było przebudzenie chrześcijańskiej Francji, natomiast nie wiem, czy tak będzie. Dlatego, że odwołuję się do doświadczenia, kiedy chyba 3 lata temu powstała taka inicjatywa ze strony środowisk islamskich we Francji, żeby nieczynne świątynie katolickie przekazywać im na meczety. Francuzi wtedy w swojej dumie poczuli się bardzo dotknięci i zaczęli o dziwo występować w obronie swoich świątyń na zasadzie nie rzucim świątyń skąd nasz ród.
Ale i chciałbym, bo krajobraz.
Tak, i chciałbym, żeby w tej chwili nawet Proszę Państwa, może to, co powiem szczególnie tutaj dla historyków sztuki, będzie jak no nie na miejscu troszeczkę. Ale mnie bardziej zależy w tym momencie na odbudowie wiary Francuzów niż na odbudowie murów Notre Dame w Paryżu. Świątynia Notre Dame była ważną świątynią. Nie tak może ważną jak Bazylika Świętego Piotra. To nie była najważniejsza świątynia w Europie. Z tym się nie zgodzę. Natomiast, czy jak Bazylika Świętego Jana na Lateranie, to jest najważniejsza świątynia w chrześcijańskiej Europie. Natomiast to był ważny symbol religijności Francuzów, nie tylko Francuzów. To jest ważny symbol tej Europy średniowiecza, Europy, kiedy jej zasięg mierzył się gotyckimi katedrami. Tam, gdzie stały gotyckie katedry, tam sięgała cywilizacja europejska.
Zdanie Magdalena Ogórek i Grzegorz Górny.
Dosłownie jedno. Ja bym tej symboliki jeszcze szukała w tym, że to, co zobaczył cały świat, to nagle katolików, którzy klęczeli pod katedrą w momencie, kiedy ona płonęła, oni wyszli na ulicę, śpiewali pieśni do Matki Bożej i na drugi dzień wielka procesja i wreszcie katolicy się policzyli. Oni wyszli na ulicę Paryża i zobaczyli, jest nas więcej. My stłamszeni, sprowadzeni gdzieś na rożnik.
Tylko czy takie, akty poruszenia, czy one coś zmieniają trwale? Tutaj ja jestem sceptyczny, one są ważne, tego nie neguję, ale bez codziennej troski o pewne dziedzictwo, to dziedzictwo tak czy inaczej, mimo nawet najpiękniejszych zgromadzeń, się rozpada. Grzegorz Górny, jak na to patrzysz?
Ja chciałbym zauważyć, że myślenie symboliczne jest czymś, co różni człowieka od zwierząt. Dlatego dopatrywanie się jakichś znaków, symboli, metafor, alegorii w spektakularnych wydarzeniach jest uprawnione, bo jest charakterystyczne dla ludzi wszystkich kultur, wszystkich religii, także dla ludzi niewierzących. I nic dziwnego, że ludzie wierzący dopatrują się w tym jakiegoś znaku, symbolu czy alegorii. Ja przypomnę, że kiedy w sierpniu 2016 roku trzęsienie ziemi zniszczyło Bazylikę Świętego Benedykta w Nursi, a więc kościół pod wezwaniem patrona Europy i została z niego tylko fasada, to wielu twierdziło, że jest to też jakaś alegoria współczesnej Europy, z której została tylko fasada chrześcijańska, a za nią pewne rumowisko. I gdybyśmy mieli szukać jakiejś alegorii w tym, co się stało teraz, to pokazuje nam, że to, co piękne, dobre, budowane przez wieki, może zostać zniszczone w bardzo krótkim czasie, że jest kruche. I tak jak ta bazylika, która była budowana 200 lat była budowana, a stała 850, spłonęła w krótkim czasie. Tak samo wiara we Francji, kościół, który był budowany od 1500 lat, w ciągu 2-3 pokoleń też gwałtownie zanika. I to tak, że niektórzy piszą wręcz o apostazji całego narodu. Więc to jest pewna alegoria, która jest zarazem pewnym ostrzeżeniem, ale być może też znakiem nadziei, skoro jest deklaracja, żeby odbudować katedrę, to może będzie też wola, żeby tą wiarę, która we Francji zanika, odbudować.
No właśnie, Eryk Mistewicz, dobrze znający Francję, już pewnie wie doskonale, że zebrano ogromne pieniądze i że będzie odbudowana katedra. I możemy właściwie chyba zamykać może temat?
Nie, jeszcze jedno. Jedno zdanie. Nie ma żadnego innego kraju, który tak silnie rozumuje w zakresie symboliki, symboli, kodów kulturowych. Francuzi są zbudowani na symbolach, na symbolice, na kodach kulturowych. Cała Francja jest przesycona symboliką, symbolami. Każdy element przy wystąpieniu prezydenta Francji, każda książka, każde utensylium jest analizowane, co ona oznacza dla której grupy, dla jakiej grupy społecznej, jaki sygnał został wysłany. W tej chwili mamy do czynienia we Francji z wielkim bojem o to, co zostanie odbudowane.
Jak
nie jaki budynek zostanie odbudowany. Budynek zostanie odbudowany. Zostanie odbudowany budynek, który należy do państwa francuskiego, na ziemi należącej na podstawie prawa z 1905 roku do państwa francuskiego, gdzie arcybiskup Paryża ma 1/6 głosów w ostatecznej decyzji, co powstanie.
Czyli jest możliwe, że to, co otrzymamy za 5 lat, bo taki termin został wyznaczony, nie będzie świątynią katolicką?
Już w momencie, i to było bardzo smutne, w momencie, kiedy dogasała katedra katolicka, jeszcze kiedy dogasała, na antenie stacji telewizyjnych francuskich, które wówczas oglądałem, występowały osoby, które przekonywały, że czas się zmienił, że powinno tam powstać tak zwane centrum multikulturalne, centrum, które byłoby, które pokazywałoby wspaniałość Europy, ponieważ dla ekspertów francuskich, dla tych ludzi, którzy byli wówczas w stacjach telewizyjnych, oni przekonywali, że to jest 14-15 milionów turystów, którzy przyjeżdżają z całego świata, żeby podziwiać piękno Europy. W związku z tym powinien tam powstać obiekt muzealny, obiekt wspaniały, pokazujący multikulturowość Europy. W związku z czym, jeżeli teraz mamy debatę o to, jaki budynek tam ma powstać, czy to ma być katedra, czy na szczycie tej iglicy w ogóle ma być krzyż. Ja nie widzę możliwości, aby przy tych projektach, które w tej chwili pojawiają się w przestrzeni publicznej francuskiej, aby tam w ogóle była szansa na posadowienie na nowo krzyża.
Ale natomiast to jest przerażające, co
natomiast
słyszymy,
rody katolickie, te rody francuskie, wielcy przedsiębiorcy francuscy, którzy deklarują i przekazują dla Kościoła katolickiego, w tej chwili to już jest ponad 1 miliard euro. To jest wielki spór, w który chciałbym, żeby również polska społeczność, polscy katolicy się jak najsilniej włączyli, aby zagwarantować poprzez pieniądze, poprzez partycypację całego świata, świata katolików, który mówi, to jest obiekt ważny dla historii i tradycji Francji, natomiast przede wszystkim jest to obiekt kultu religijnego. Przede wszystkim jest to katedra katolicka. Nie zapominajmy o tym w planach odbudowy.
Dopytam Grzegorza Górnego. Też uważa, że jest to możliwe, że powstanie coś, co jest jakimś multikulturalnym, no właśnie centrum, tak? Nie wiem, coś, co jest symbolem, tak jak pisała pani Hillary Clinton chociażby po tych wydarzeniach, no, naszych wartości, jakich to nie do końca wiemy, ale naszych, zamiast katolickiego kościoła?
No nie takie rzeczy wydawały się niemożliwe, a potem okazało się, że się ziściły w rzeczywistości. Jeżeli tutaj decydujący głos mają władze państwa francuskiego, a one są zbudowane na fundamencie laickim, odwołującym się do rewolucji francuskiej, to można sobie wyobrazić, że rzeczywiście ta odbudowana katedra będzie pozbawiona symboliki chrześcijańskiej w takim stopniu jak do tej pory, a może rzeczywiście jej charakter być odmienny.
W rewolucji francuskiej było magazynem wina, no różne już
perypetie. Czyli co, potem świątynią rozumu.
Przechodziła ta katedra.
Świątynią rozumu, tak.
10 euro z biletu do wejścia, pamiętajmy, że tylko jakiś promil otrzymywała katedra, bo wszystko zabierały władze miasta. Ogromny
zarobek. I ksiądz Henryk Zieliński kończy ten wątek.
Niestety dla mnie jest to czarny scenariusz, który niestety może się spełnić, jeżeli nie będzie pewnej konsolidacji katolickiej opinii publicznej w Europie, w całej Europie, a może i w całym świecie.
Również
w
Polsce.
Tak, również w Polsce. Jeżeli nie będzie presji, to zostanie to odbudowane, ale już nie jako świątynia katolicka.
Presja ma sens, wielokrotnie się o tym przekonywaliśmy. A jeśli już o symbolach mówimy, to symbolem tej kampanii, w każdym razie w intencji lidera Prawa i Sprawiedliwości, kampanii do Parlamentu Europejskiego, powinno stać się euro. I pytanie, kiedy, czy na jakich warunkach Polska powinna tę walutę przyjąć? Taki apel w tym tygodniu lider obozu rządzącego dziś Polską wystosował.
Chodzi o to, żeby wszystkie te formacje, oczywiście łącznie z naszą, powtarzam, już to podpisałem, zagwarantowały, że w Polsce nie będzie wprowadzone euro, zanim Polska nie osiągnie poziomu gospodarczego państw, które leżą na zachód od naszych granic. Liczymy na to, że ewentualne zobowiązania niektórych formacji politycznych wobec ich zewnętrznych sojuszników, ja tutaj stosuję formę przypuszczeniową, nie będą miały znaczenia.
No oczywiście to pytanie o powiązania otworzyło całą rzekę dyskusji. Rozumiem, że to jest taka sugestia, że formacje będące blisko na przykład niemieckiej Hadecji czy generalnie Europejskiej Partii Ludowej, no, mogą być pod jakąś presją, żeby nawet jeśli to jest szkodliwe dla polskiej gospodarki, walutę euro przyjąć. I to nie jest jakoś chyba nieuzasadnione. Ale jak państwo oceniacie ten apel, odpowiedź na niego dosyć poza Kukizem, poza ruchem Kukiz 15, taka miękka, taka uciekająca od tematu? I jak w ogóle oceniacie kampanię wyborczą, bo to chyba jest tak naprawdę prawdziwy temat tej rozmowy.
Ja myślę, że to jest realny problem z euro, dlatego że widać, że kraje, które weszły do strefy euro, a których gospodarki stały na niższym poziomie niż na przykład gospodarka niemiecka czy holenderska, tylko na tym straciły. Wystarczy, że przyjedziemy się na Litwę czy na Słowację, gdzie przed wprowadzeniem euro było tak, że to Polacy jeździli kupować tam produkty, to po przyjęciu euro to się zmieniło. Jak kiedy rozmawiam z Litwinami albo Słowakami, to przeciętni obywatele tych państw są strasznie niezadowoleni z powodu przyjęcia euro, ponieważ odczuli to w swoich portfelach.
Ale
to
co znaczy... się stało? Drożyzna?
Tak, to znaczy pauperyzacja, no, realna wartość nabywcza ich waluty zmalała. I to widzimy też w tych oficjalnych różnych statystykach, że zyskały na euro te kraje, które miały najsilniejszą gospodarkę, jak chociażby Niemcy czy Holandia, a straciły te, które miały słabszą. I co ciekawe, tutaj się okazuje, że też dużo straciła nie tylko Hiszpania, Grecja, ale także Francja. I kiedy jestem we Włoszech, to tam panuje powszechne niezadowolenie, bo wskaźniki gospodarcze makroekonomiczne pokazują, że od momentu przyjęcia euro we Włoszech nastąpił tam radykalny zjazd gospodarczy.
Bo euro w przypadku gospodarek słabszych zamraża poziom rozwoju. Znika element Oczywiście. Konkurencyjny w postaci możliwości deprecjacji własnej waluty. Eryk Mistewicz.
Dzisiaj jest nie tylko Wielka Sobota, ale to już jest 20. któraś sobota protestów we Francji. Te protesty we Francji, protesty żółtych kamizelek, jeden z elementów, który tam się pojawia, to jest oszukaliście nas. Przyjęliście wy, elity Francji, przyjęliście kilka decyzji przeciwko nam. Mówiliśmy, jesteśmy przeciwko traktatowi. Było referendum, nie uszanowaliście głosu obywateli.
Powtórne.
Potem przyjęcie waluty euro, na których my, drobni sklepikarze, my, drobni producenci, straciliśmy. Francja, jeżeli ta linia sporu, którą Jarosław Kaczyński odrysowuje tutaj w polskiej kampanii, to jest linia sporu, która przechodzi właściwie przez całą Europę. To wkurzenie klas średnich, tych klas, które przez ostatnie lata traciły, to wkurzenie ma dzisiaj w sobotę będzie miało wyraz na ulicach francuskich miast. To jest jeden z elementów również i to świadczy o tym, że Jarosław Kaczyński dobrze odczytuje również takie przekonanie Polaków. Nie tylko z sondaży, ale też przecież przedsiębiorców, przecież tych, którzy producentów rolnych, tych producentów z mniejszych miejscowości.
Jak czytamy prasę ekonomiczną, także polską, to presja na przyjęcie euro jest jednak duża i wnioski są odwrotne, niż panowie mówią.
Podobnie jak we Francji, elity francuskie przekonują
biznes
tylko i wyłącznie euro.
To jest przynależność do strefy bezpieczeństwa, to jest przynależność do strefy, w której transfery są nieograniczone, to jest przynależność do... No do rozwoju, do przyszłości, do Europy.
W podobny sposób francuskie samo, elity tak? mówią dokładnie to samo.
Czyli co, dzisiaj,
a żółte
dzisiaj...
kamizelki mówią, słuchajcie, posłuchajcie ludzi.
Czyli te polskie gazety przepisują z zagranicznych, nie biorąc pod uwagę konsekwencji i realnie tego, co się wydarzyło.
Ale tak samo mamiono Włochów, tak samo mamiono Hiszpanów. Ja chciałam zwrócić uwagę, że nawet jeśli biorąc pod uwagę gospodarki bardzo rozwinięte, to też o tym nikt nie pisał, nie mówił, że Niemcy po przyjęciu euro, mieli takie powiedzenie bajoiro gipstoiro, że w euro wszystko jest droższe i Niemcy to realnie odczuli, a nie mówimy w tym momencie o gospodarce peryferyjnej. Natomiast ja uważam, że oczywiście zawsze należy uczyć się na błędach i proszę zobaczyć, co stało się w tych krajach, które wszyscy wymieniliśmy, tam gdzie te instrumenty finansowe zostały oddane Bankowi Europejskiemu. Mamy wewnętrzne zadłużenie rosnące. To są właśnie Włochy, to jest Francja, to jest Hiszpania, bo tutaj mamy, prawda, Pedro Sancheza, jedno z głównych tych zarzutów wobec PSOE, to właśnie było to rosnące zadłużenie wewnętrzne, ale także szalejące bezrobocie, które jest coraz wyższe, bo nic tak nie stymuluje gospodarki jak własna waluta. I to świetnie wie premier Morawiecki, bo też zwraca na to uwagę. Nie popełniajmy tych błędów. urzędów. Jest taka teoria w gospodarce tych gospodarek peryferyjnych. Zawsze to, co powiedział redaktor Karnowski, pogrążymy się w marazmie, jeżeli mamy jeszcze daleką drogę na przykład wobec takich krajów jak Niemcy, czy właśnie te gospodarki, które są bardzo rozwinięte.
Stąd też ten próg, który wyznaczył tu, czy jakby proponuje Jarosław Kaczyński, czyli poziom rozwoju.
Oczywiście, nie tylko kryteria konwergencji, które jakby powielają właśnie gazety w 14 punkt maastrichtowski, ale to jest właśnie poziom wewnętrzny, tak jak czuje premier, jak czuje rząd, czy kraj jest gotowy.
Ksiądz Henryk Zieliński?
Oczywiście, że przyjęcie euro zwykle bywa kłopotliwe dla gospodarek słabszych i co do tego się zgadzam. Myślę, że jednak nasi dziennikarze nie tyle przepisują z zagranicznych mediów, gdy chodzi o te elementy presji na przyjęcie euro, co raczej istnieje coś takiego jak światowa finansjera, jak pewne powiązanie elit ekonomicznych w świecie, które nadają według jednego tonu. To tak jak, nie wiem, istnieją pewne trendy wśród muzyków, malarzy czy poetów, tak samo istnieją pewne trendy i logiczne często wśród ekonomistów. Wystarczy spojrzeć chociażby na naszych, gdzie większość podlega tym trendom zachodnim, którymi promieniuje London School of Economics. Natomiast dla mnie to, że w tej chwili powstaje dyskusja w Polsce na temat przyjęcia euro, to jest kwestia, chyba nam nie grozi to przyjęcie euro w najbliższych, nie wiem, 5 latach. Nieważne, niezależnie od tego, kto będzie rządził. Natomiast politycy
muszą głosy, że to jest tak potrzebne tej finansjerze, że za wszelką cenę Polska
zgoda, finansjerze to jest potrzebne.
Po Brexicie to byłby sygnał, że wszystko idzie dobrze.
Panie redaktorze, ja zwracam uwagę na jeden temat pewnie niewygodny. Mianowicie my musimy policzyć w pewnym momencie jako Polacy, przy czym niezależnie od tego, czy to jest opozycja, czy koalicja, co nas będzie mniej kosztować, czy w pewnym momencie przyjęcie euro, czy jeśli by nas przed tym zabezpieczyło euro, czy realizacja 447. Chyba jakoś tam naszą sytuację...
Ale jak to ksiądz takim, łączy? To znaczy,
jak to łączę? Dlatego, że w tej chwili jesteśmy poddawani bardzo mocnej presji. Byliśmy świadkami chociażby w czasie tego antyirańskiego szczytu w Polsce. Bardzo mocnej presji. Ta presja będzie jeszcze bardziej narastać w najbliższych latach. I jeśli przyjęcie euro chroniłoby nas choć trochę. Ja nie wiem, czy by chroniło.
Ale jaką mamy gwarancję?
Ale jeśli by okazało się, że choć trochę chroni nas, to trzeba wyliczyć zwyczajnie, co nas więcej będzie kosztować.
Wydaje się, że to moje zdanie, że tutaj jedyną ochroną przed konsekwencjami tego prawa 447, czyli tego wymuszenia zapłacenia za bezprawnie, za bezspadkowy majątek, który pozostał po zbrodniach niemieckich w Polsce, jest po prostu silny, pilnujący
polskiej racji stanu rząd. Ale proszę
zobaczyć, że innej polscy obrony
Polacy,
nie ma.
Że polscy politycy tego tematu unikają. Jedyny, który to porusza, to jest ruch
Kukiza.
Bo
my rozmawiamy w kampanii o różnych rzeczach. Może niektórym wygodniej jest rozmawiać o... Nie wiem właśnie, czy to jest poważna sprawa, czy niepoważna sprawa, ale o takich popkulturowych wątkach. Robert Biedroń, jak się okazało, proszę państwa, w roku 2000 stanął przed sądem pod zarzutem pobicia swojej mamy. Sprawę warunkowo umorzono. Mama mówi dzisiaj, że sprawy nie było i w ogóle nie ma pretensji. Robert Biedroń mówi, że też sprawy nie było i w ogóle nie ma pretensji. Ale co tak się tak naprawdę zdarzyło, nie wiemy. Lider Wiosny w ogniu takich oskarżeń. No i tu kilka pytań. Po pierwsze, czy fakt, że to się pojawiło w kampanii, świadczy o tym, że weszliśmy w jakiś nowy etap, w którym już wszystkie chwyty dozwolone.
Jeśli mogę jako była kandydatka na prezydenta rozpocząć tę dyskusję, a przepraszam, ale myślę,
ja
że mam...
Ja jedno pytanie, ale to proszę.
Emocjonalnie reaguję, bo myślę, że mam do tego szczególne prawo, bo ja miałam wrażenie, że w czasie tamtej kampanii prezydenckiej w 2015 roku zostały przekroczone wszystkie chwyty i zostało podeptane prawo prasowe, o którym później się dowiedziałam, że ono praktycznie nie istnieje.
Tak.
Dlatego można pisać, co się chce i bardzo trudno później ofierze, czyli
znaczy
osobie poszkodowanej.
Ono istnieje tylko w ten sposób, że wyłącznie media konserwatywne są skazywane w sądach.
To jedno, a wielkie koncerny mogą zarabiać na swoich tytułach,
wszystko.
Mogą robić co chcą i nikt za to później nie ponosi odpowiedzialności. Coś o tym wiem, bo już spędzam
w sądach. No dobrze, ale ad Biedroń.
Tak. Mam bardzo, mam mieszane uczucia właśnie z tego względu, że wiem, że w czasie kampanii jakiejkolwiek wielkiej, która się toczy i w momencie, kiedy ktoś nowy wchodzi na scenę, a jestem, od razu zaznaczam, jestem krytykiem Roberta Biedronia i nie podoba mi się to, co on chce wprowadzić do polskiej polityki. W ogóle kilka jego postulatów uważam za skandaliczne, natomiast tutaj jestem bardzo ostrożna, bo wiem, że się preparuje różne tytuły na potrzeby manipulacji i na potrzeby kampanii. Bardzo trudno je później odkręcić. Jest wypowiedź mamy. Nie wiemy dokładnie, co tam się stało.
Może mają prawo do tej prywatności, to z jednej strony. Z drugiej strony, może
każdy
my powinniśmy wiedzieć, że polityk pochodzi z rodziny, która no była trudnym doświadczeniem, bo to ojciec alkoholik. I trzecie pytanie, mocno staje to pytanie, czy za tym nie stoi ktoś bliski Platformie Obywatelskiej,
tego
który się
wiemy.
Czuje zagrożony, że ktoś urywa głosy.
23 akty oskarżenia, czy próby oskarżenia François Fillona w kampanii prezydenckiej, aby wyeliminować go z wyścigu prezydenckiego. Skutecznie został wyeliminowany. Z 23 oskarżeń żadnego nie udało się sądownie dokończyć, skazać. Sprawa Jaruckiej, sprawa, o której mówimy.
Jak...
Jeżeli zobaczymy, komu Robert Biedroń odbiera głosy, bo to jest kluczowe pytanie. To, że jest to przypadek, nie wierzę. To, że jest to ohydne, ordynarne. To, że współczujemy,
czy ktoś pojechał do Krosna i zaczął grzebać w sądzie krośnieńskim?
Współczuć w tym momencie Robertowi Biedroniowi? Oczywiście tak. Niezależnie od tego, co, tak jak Magda Ogórek powiedziała, niezależnie od tego, czy kibicujemy tej partii i bliscy jesteśmy poglądom tej partii, powinniśmy być wszyscy, szczególnie intelektualiści, elity polskie, przeciwko tego typu brudnym chwytom w kampanii
wyborczej. Może kto sieje wiatr, ten zbiera burzę, bo Robert Biedroń, ja też uważam, że nie można przekraczać pewnych granic, ale to jest polityk, który pozwalał sobie na niezwykle wulgarne sugestie, kto może być homoseksualistą na polskiej scenie politycznej.
Odbiera Robert Biedroń, Platformie Obywatelskiej i Nowoczesnej głosy, w związku z tym w naturalny sposób jest: idźcie za tym, komu to służy. To jest całkowicie naturalna,
tak,
od rzymskiego prawa jeszcze wywodzona.
Czyli za tymi tekstami stoi ktoś z PO, tak? Ktoś bliski PO.
Robert Biedroń odbiera głosy Platformie Obywatelskiej i Nowoczesnej. Na miejscu Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej zrobiłbym wszystko, gdybym był story stolerem, story spinnerem, jak zwał, tak zwał, politmarketingowcem Platformy Obywatelskiej lub Nowoczesnej, zrobiłbym wszystko, aby Robert Biedroń został skompromitowany maksymalnie na tym etapie tej kampanii.
Może tu wprowadzić nieco.
Znaczy, ja zgadzając się z Erykiem Mistewiczem, chciałbym zauważyć, że Robert Biedroń pada ofiarą mechanizmów, które sam uruchomił. Dlatego, że istotą postulatów środowisk LGBT, środowisk gejowskich, jest zacieranie różnicy między sferą polityczną a prywatną. Mało tego, sfera bardzo osobistego, intymnego przeżycia staje się podniesiona do rangi problemu politycznego numer jeden. Więc ktoś, kto zaciera tak granicę między sferą polityczną a prywatną, musi się liczyć tym, że występując jako polityk, no, będzie narażony na to, że jego życiorys prywatny będzie prześwietlany właśnie w takich też kontekstach, więc można powiedzieć rzeczywiście, że kto sieje wiatr, ten zbiera burzę.
No nie, głęboki spór o zasady o pewnego typu kulturę debaty publicznej, debaty politycznej, debaty wyborczej. Widzieliśmy w świecie, widzieliśmy w polskich kampaniach
Czy naprawdę polityk, który sam rozpytywał innych, czy są homoseksualni, na to współczucie zasługuje? I tu księdza Henryka Zielińskiego zapytam.
Proszę panów, ja skorzystam z prawa niewypowiadania się o tym panu. Nie muszę mu robić publicity, nie muszę nagłaśniać jego
nazwiska.
Tak, ale ja o tym panu nie chcę rozmawiać.
No, szanujemy. Magdalena Górek w takim razie.
No, tak jak ja wspomniałam, ja mam sporo emocji związanych z tym tematem. Erik Misiewicz już zasugerował, ja wiem, bo ja to sprawdzałam, ja później oglądałam wszystko i za moimi tytułami, które uderzały we mnie, w moją rodzinę, nie wiem, czy państwo, panowie pamiętacie i ksiądz, ale dziennik Fakt zaatakował moje dziecko, które miało 10 lat i to się nikomu nie mieściło w głowie, że dziewczynka 10-letnia będzie w sposób obrzydliwy, nie chcę cytować, bo jest Wielki Tydzień, nie sposób zacytować na antenie nie tego, co ten dziennik napisał na temat mojego dziecka. I ja wiem, że absolutnie byłam poddawana celowej kampanii obrzydzającej. Kobietę dużo łatwiej jest dyskredytować. Wystarczy, że różne obyczajowe historie
się
dopisze.
Bo to wystarczy właściwie tak samo, taką sugestią da się
tak
wszystko.
Jest.
No dobrze, szanujemy w takim razie prawo do prywatności. Ta granica zawsze jest trudna do wyznaczenia, ale te chwyty, które uznajemy za brudne w polskiej polityce, chyba zgodzimy się tu wszyscy, są niczym w porównaniu z tym, co widać w polityce ukraińskiej. Świeżo po debacie pana Zielińskiego z panem Poroszenko, może fragment.
My mamy Mamy przed sobą pana Zełenskiego, który wygląda jak śliczny papierek od cukierka, który jest drogi, jaskrawo błyszczy i w którym każdy może dostrzec to, co chce. Niższe podatki, $4000 pensji dla nauczycieli, wzrost emerytur. Jedni widzą w tym opakowaniu powrót do Rosji, a jeszcze inni drogę do Europy. Ale panie Wołodymyrze, sam pan powiedział, że jest pan kotem w worku. A ja uważam, że nie jest pan kotem w worku, ale samym workiem, pełnym demonów i kotów, między innymi oligarchów.
Ja nie polityk.
Nie jestem politykiem, nie jestem nim wcale. Jestem zwykłym człowiekiem, który przyszedł tu, by złamać obecny system. Jestem efektem działań Petra Oleksijowicza Poroszenki. Jestem skutkiem pańskich błędów i obietnic. Taka jest prawda. Sam głosowałem na pana Poroszenkę w poprzednich wyborach, ale podobnie jak moi rodacy, pomyliłem się. Zawiódł pan Ukraińców i zmarnował 5 lat prezydentury.
Nie jestem twoim konkurentem, jestem twoim wyrokiem, jestem twoją karą. Tak też pan Zełenski mówi do pana Poroszenki. Sondaże na razie pokazują, że 70% właśnie na pana Zełenskiego może zagłosować. To jest aktor, komik, no ale oczywiście stoją za nim też oligarchowie. Jak na to spojrzeć? Bo z jednej strony wielkie święto demokracji, niemożliwa debata w Rosji chociażby. Rosyjski internet na przykład jest pełen żalu, że u nich to niemożliwe. Z drugiej strony poziom tego żenujący w odniesieniu do kraju, który stoi przed tak potężnymi wyzwaniami. To na stadionie było, to też jakby miało bardzo niewiele takiej treści. To może ksiądz Rysiński w tej sprawie.
No, to już sam fakt, że to się odbywało na stadionie, zresztą zgodnie z życzeniem pana Żeleńskiego, bo tak. To on wystąpił z taką inicjatywą, to już pokazuje, że raczej chodzi o igrzyska niż o poważną dysputę. Natomiast ja ostrzegałbym przed takim gorszeniem się poziomu ukraińskiego społeczeństwa, dlatego że przypominam, że w Polsce mieliśmy kilka lat po wejściu po przejściu do demokracji. Mieliśmy też sytuację, kiedy wylądował w Polsce Stan Tymiński, człowiek znikąd z Ameryki, ale z południowej Ameryki, i okazało się, że przeszedł do drugiej tury. Albo też przypominam, że kto by 5 lat temu jeszcze na przykład myślał, że jednym z kandydatów na premiera Polski będzie chociażby Ryszard Petru, że stworzy partię, która będzie w pewnym momencie drugą partią w Polsce. Nie, mogliśmy sądzić, że ktoś inny może stać na czele tej inicjatywy. No, w pewnym momencie został postawiony Ryszard Petru, który podczas strajku tego okupacyjnego w parlamencie okazało się, że się spalił bardzo szybko rozmaitymi swoimi wypowiedziami. My jesteśmy poddawani, nie tylko Ukraińcy, ale my jako społeczeństwo jesteśmy poddawani bardzo specyficznej obróbce intelektualnej. Chodzi o to, żebyśmy nie odróżniali fikcji od rzeczywistości, żebyśmy żyli w wirtualnym świecie. Zobaczcie państwo, co się dzieje w tej chwili chociażby na największych portalach, gdzie celowo informacje ze świata są mieszane z newsami z seriali filmowych na przykład. Ludzie często, naprawdę są już tacy ludzie, którzy nie odróżniają postaci realnych od postaci fikcyjnych z seriali.
Tak, jak tam pan Zełenski, tak, Władimir Zełenski zagrał w serialu Sługa Narodu, tak się teraz jego partia nazywa.
Prezydenta. I ludziom się myli często ten wirtualny obraz z tym, że, no, że on jest w stanie to zrealizować.
Ale to jest też bardzo ważne. To jest rola mediów, rola edukacji, rola również państwa. Obowiązkiem państwa w każdym właściwie kraju, w naszej cywilizacji, jest dbanie o edukację i dbanie o media. Dbanie to znaczy sprawianie, aby one się nie przechodziły w etap peryferiów, aby media, szczególnie media publiczne, ale również media komercyjne, były zmuszane do tego, aby jednak poświęcać jak najwięcej uwagi kwestiom poważnym, w sposób głęboki.
Czy to jest możliwe w tym świecie? Strajk nauczycieli to inny temat. Ja już oddaję głos państwu w sprawie Ukrainy, ale zobaczmy fragment występu, proszę państwa, nauczycieli z zespołu szkolno-przedszkolnego z Wysokiej koło Wrocławia. Dosłownie chwilę, bo to jest pytanie, czy w świecie, w którym tak się ludzie zachowują, można być poważnym? Proszę bardzo.
Czasu było bardzo wiele, bym nie siedział tu jak ciele, lecz mi z edukacji na już pomysł demokracji. Rzekłce krowy dają, wielce się obławiają, nauczyciel się nie liczy, krowy świnie dziś w stolicy.
Można się tak zachowywać, no. A wynika to z tego, o czym powiedział Eryk Misiewicz, ponieważ na przykład telewizja komercyjna TVN pracuje od dawna nad inżynierią naszych umysłów, obniżając poziom produkowanej rozrywki, która idzie w sukurs właśnie ideologii lewicowo-liberalnej, która produkuje programy, gdzie jest wszechobecna zgoda na seks, na wulgaryzmy. Ten poziom jest absolutnie nie licuje z tym, z co my byśmy chcieli oglądać i do czego byśmy chcieli równać. W związku z tym, jak mogą nas w tym momencie i tych widzów tej telewizji na przykład żenować obrazy nauczycieli przebranych w krówki, w pieski, w kotki lub takie występy, jak teraz widzieliśmy. Przecież to już zostało zrównane do pewnego poziomu.
Bardzo przepraszam, bo ja tutaj zepsułem narrację, ale musimy o tej Ukrainie. Czy pan Zełenski będzie nowym prezydentem Ukrainy? Grzegorz Górny, który też Ukrainę dobrze zna.
No wszystko wskazuje na to, że tak. Przewaga w sondażach jest po prostu miażdżąca i taki znany kijowski publicysta Witalij Portnikow, kiedy porównywał rosyjską i ukraińską scenę polityczną, powiedział, że jest to wybór między cmentarzem a cyrkiem. Że w Rosji właściwie wszystko jest wiadomo. Kampania jest martwa. Wyniki są znane zanim wybory zostały przeprowadzone. Natomiast na Ukrainie wszystko jest możliwe i czasami rzeczywiście zamienia się to w cyrk. Taki
ale czy to będzie jakiś zwrot taki, jeżeli on wygra? Taki na wschód. Poroszenko twierdzi, że tam ludzie Janukowycza stoją za Zełenskim też.
Na Ukrainie jest tak, że rządzą oligarchowie. Zełenski mówi, że wszystko zmieni, ale wygląda na to, że wszystko ma być zmienione tak, żeby nic się nie zmieniło. Okay. To znaczy, żeby pewien układ oligarchiczny pozostał, dlatego że wiadomo, że Zełenski bardzo blisko współpracuje z jednym z największych oligarchów ukraińskich, Ihorem Kołomojskim. A ukraińskim oligarchom wcale się nie spieszy do rosyjskiego modelu, dlatego że na Ukrainie to oligarchowie wybierają prezydenta, a w Rosji to prezydent decyduje, kto ma być oligarchą.
Jeszcze nie, już tylko Magdalena Górek jeszcze o Ukrainie. Boi się pani tej zmiany?
Boję się tej zmiany, ponieważ ja uważam, że to jest to, co mówi Zełenski, to są właśnie słowa Kołomojskiego, że to jest jeden, on dał finansowanie na to, żeby stworzyć ten produkt, bo Zełenski jest produktem, tak. Świetnym produktem, on gra swoją rolę, jest aktorem zresztą bardzo dobrym. Oczywiście, że są wykorzystane te nastroje na Ukrainie, te rozczarowanie ogromne Poroszenko, który przecież i swój koncert Roszen wyprowadził poza Ukrainę, który pokazał, że sankcjonuje to, przeciwko czemu kiedyś występował i Ukraińców namawiał, że dlaczego mają na niego głosować. To Zełenski, to było widać w setce, jak on świetnie wykorzystał to, że powiedział, że sam głosował, a jest tym rozczarowaniem narodu.
I główny wniosek z tego chyba tak, że jak się raz wpadnie w łapy oligarchów, jak raz tą pajęczynę nad narodem uplotą, to wyrwać się potwornie ciężko, więc pilnujmy naszej jakości klasy politycznej. Ja pozdrowię stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Oczywiście Radio Warszawa, współgospodarz programu, ale także Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, plus Legnica, M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Via w Rzeszowie. Wielki tydzień, wielka sobota przed nami. Dzisiaj to taki dzień milczenia, dzień oczekiwania w kościele. Na okładce tygodnika Idziemy, który to tygodnik redagowany jest przez księdza Henryka Zielińskiego. Jak rozumieć zmartwychwstanie i jak ksiądz by na to odpowiedział?
Przede wszystkim zmartwychwstanie to nie jest to samo, co powstanie z martwych. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest zapowiedzią także naszego zmartwychwstania. Jest jego zwycięstwem nad śmiercią, piekłem i szatanem, ale także zapowiedzią naszego zmartwychwstania. Święta wielkanocne to są święta paschalne. Swoją drogą, także dzisiaj Paschę świętują Żydzi. W tym samym momencie. Święta paschalne i tak jak oni przed tysiącami lat wyszli z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej, tak my mamy wyjść, to jest kolejny etap, z niewoli grzechu, śmierci, z tego wszystkiego, co nas przytłacza, za Chrystusem, nowym Mojżeszem, do zupełnie nowego świata. Tylko
proszę
trzeba
państwa,
za nim pójść.
Poproszę w takim razie księdza o błogosławieństwo dla naszej małej święcątki. To moja mama, te pisanki tradycyjnie w naszej rodzinie od już 150 lat się wykonuje. A państwu w międzyczasie no może ksiądz teraz, tak poproszę, dobrze?
Dobrze, ja podejdę. Mam nadzieję, że nie zepsuję
programu.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Stworzył niebo i ziemię.
Panie Jezu Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich, gości i przyjaciół, mogli także dzielić się wzajemnie radością z tego, że Ty jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
I niech nas przy wielkanocnym stole jednoczy to, co absolutnie dla nas, Polaków i chrześcijan, najważniejsze.
Bardzo dziękuję. Bóg zapłać księdzu. Państwa zostawiamy z tymi słowami księdza Henryka Zielińskiego. Chyba sami nic nie dodamy mądrzejszego.
Poza tym, że dobrych błogosławionych
dobrych
świąt.
To był Salon Dziennikarski. Do zobaczenia. Dziękujemy.
Wszystkiego dobrego.